Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Dalej powiedział Pan do Mojżesza: Powiedz do Izraelitów, jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez 7 dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. 8 dnia chłopiec zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie przez 33 dni dla oczyszczenia krwi. Nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez 2 tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie przez 66 dni dla oczyszczenia krwi. Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi przed wejściem do namiotu spotkania jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub garlicę na ofiarę przebłagalną. Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona od upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie 2 synogarlice albo 2 młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią i będzie oczyszczona. Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu, ziemię cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. Będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, by sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Alleluja, alleluja, alleluja. Blisko jest dzień Pana, oto przyjdzie, aby nas zbawić.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo 2 młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Synon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Zanetchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść służę Twemu w pokoju według Twego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi Matki Jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokinie Anna, córka Fanuela z pokolenia Zera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga. Mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dzieciem zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Nie powiem, że problem jest trudny, bo tak nie wolno powiedzieć. Tylko powiem, że problem nie jest łatwy, ale w takim stopniu, jakim to jest niezbędne, Duch Święty pozwala nam zrozumieć. Cała pierwsza część Ewangelii Łukasza dotyczy tajemnicy grzechu pierworodnego. Bo Łukasz swoją Ewangelię zaczyna od Adama i Ewy, czyli ostatecznie w ich życiu zaistniała ta tragedia, której my wszyscy doświadczamy. I żeby tę tragedię naprawić, zaistniała tajemnica zejścia Boga jako człowieka przez Maryję w rodzinę ludzką. Bo dramat grzechu pierworodnego to śmierć, ale nie śmierć ciała, której my się boimy, nie oddzielenie duszy od ciała, tylko oddzielenie naszej duszy ludzkiej, naszego człowieczeństwa od Boga samego. I wtedy człowiek się poczuł sam, ba, zaopiekowało się z nim osobowe zło, szatan. I opiekuje się człowiek. Co o tym wie, czy nie wie? Bo geniusz szatana polega na tym, że chce działać, być w życiu kogoś, ale tak inteligentnie, tak sprytnie, żeby człowiek o tym nie wiedział. Dopiero trzeba było zejścia Syna Bożego i Ewangelii Marka, która nam odsłania wszystkie sfery, w których rozgłosił się zły duch. Oddzielenie ducha ludzkiego, rozumnego, wolnego od źródła prawdziwej mądrości, woli prawdziwego dobra. Wczoraj mówiliśmy o obrzezaniu Jezusa. Obrzezanie było próbą naprawy, wyjścia z tej katastrofy wewnętrznej. Jestem sam. To wobec tego zawarł przymierze przez obrzezanie z moim bóstwem plemiennym i z plemieniem. Już nie będę sam. Będę zabezpieczony. Ale to była próba rozwiązania grzechu pierworodnego w życiu mężczyzn. A dzisiaj jest mowa o próbie rozwiązania tajemnicy grzechu pierworodnego w życiu kobiet. Bo ostatecznie szatan rozpoczął swoją pracę nad tej śmierci duchowej w kobiecie. I stąd tajemnica leczenia, wyprowadzania kobiety z grzechu pierworodnego zaczyna się, jest trudniejsza, chciałoby się powiedzieć, dla kobiet. Po urodzeniu chłopca, obrzezanie, po 8 dniu, przyjście do świątyni, 40 dni po, a gdy urodziła dziewczynkę, to 80 dni. To, o czym mówi Księga Kapłańska, to bardzo jest zaskakujące. To, że pewien czas kobieta po połogu musi dojść do zdrowia, to zrozumiałe. Tylko dlaczego po dojściu do zdrowia była zobowiązana pójść do świątyni i tam złożyć ofiarę przebłagalną. Przecież dobro zaistniało, człowiek się narodził. Narodził się w wypadku Izraela w prawdziwym, ważnym małżeństwie. To, na czym polegało zło? O co chodzi? To, że miała w przypadku urodzenia chłopca pierworodnego przedstawić Panu świątyni, to zrozumiałe, bo wszystko to pierworodne w religiach pierwotnych, a więc pierwsze urodzaje w świecie plonów roślin, pierwociny roślin, wszystko, co urodziło się w świecie zwierząt, wszystko, co pierworodne w świecie ludzi, to należało do Boga. Niosło się oddawać Bogu, mówiąc, to Tobie zawdzięczam. Te plony, te zwierzątka, to moje dziecko, mego syna, wszystko Tobie, ale byli to bogowie płodności. No i w niektórych przypadkach ta wdzięczność była za daleko, bo synów pierworodnych składano w ofierze tym bogom płodności. No i już w historii Abrahama Bóg powiedział, takich bogów nie ma, za takimi bogami jest szatan, ale urodziło się to długo, do niewoli babilońskiej, powroty do bogów, które nie wymagały świętości, a liczyli na to, że przez ofiarę pozyskają sobie błogosławieństwo. Nawet panujący, nawet królowie. Przypomnienie też było, że w wypadku wyprowadzenia z Egiptu to nie dorośli autorzy grzechu, a więc Egipcjanie, Żydzi, byli pociągani do odpowiedzialności, tylko grzech dorosłych w przypadku Egipcjan wziął na siebie wszystko, co pierworodne w świecie zwierząt i ludzi, synów, nawet syn Faraona, a właśnie chodziło o syna Faraona. Niewinni wzięli na siebie grzech. A w przypadku Żydów, potomstwa Abrahama, niewinne jagnię było obciążane grzechem. Już tam działała tajemnica pierworodnego Jezusa Chrystusa i też baranek paschalny. Ale o tym będziemy mówić jutro. Natomiast w przypadku kobiet miały stawić się w świątyni z każdym urodzonym dzieckiem przez siebie, żeby przeżyć ryb oczyszczenia i złożenia ofiary, nie tylko całopalnej, przez którą oddawały to dziecko jakoś pod opiekę Boga prawdziwego, ale obowiązane były do ofiary przebłagalnej. Przebłagalnej tu jest. Dlaczego przebłagalnej? Zamiast dziękczynnej, że Bóg otrzymywał coraz to nowe dzieci. A tu ofiara przebłagalna. Jeszcze wczoraj posprawdzałem u klasyków biblijnych, tylko cytują fakt, a nie potrafili tego i nie potrafią wyjaśnić. Pierwsze wyjaśnienie, jakie spotkałem, ja z zachwytu podskoczyłem, to poemat Boga Człowieka Marii Waltorny. Sam Jezus to wyinterpretował. Ekspiacja, ofiara oczyszczająca, ekspiacja jako pamięć o grzechu pierworodnym. Jako pamięć o grzechu pierworodnym. Oczywiście ta praktyka przez kobiety była stosowana, ale już na tym etapie historii nikt nie wiedział, dlaczego tak trzeba robić. Tę ofiarę, że to miała być też ofiara przebłagalna. To jest tak, jak gdy spotykam się, gdy dwóch ludzi się spotyka, mężczyzn podają sobie ręce. A kiedyś, pamiętam, jeszcze mówiło się serus. Podają sobie ręce. praktykuje się, to i będzie praktykować. Ale skąd to się wzięło? Kiedy? Już nikt nie wie. Że to się wzięło z czasów bardzo, bardzo pierwotnych, kiedy zbliżając się mężczyźni do siebie wyciągali prawicę, żeby powiedzieć, nie mam swych zamiarów, nie mam tutaj sztyletu, nie mam śmierci na ciebie, dla ciebie, jestem przyjacielem. A słowo servus to jeszcze pochodzi z czasów rzymskich, bo servus to dokładnie służący, sługa, twój sługa, twój przyjaciel, servus, sługa. To się praktykuje, servus dzisiaj się nie mówi, tylko mówi się cześć albo witam. Natomiast pewne rzeczy są, ale my nie wiemy skąd się wzięły i dlaczego. Podobnie, gdy chodzi o oczyszczenie matek, które urodziły czy syna, czy córkę. Z synem inaczej się postępowało, z córką inaczej. A Jezus mówi, że miały się udać do świątyni, ponieważ przed grzechem pierworodnym człowiek był świątynią Boga. Po grzechu pierworodnym człowiek przestał być świątynią Boga. Nastąpiła śmierć, nastąpiło oddzielenie człowieczeństwa od bóstwa. Już ani matka, ani to dziecko nie było świątynią Boga. Przynosząc do świątyni, przynosiła tęsknotę po grzechu pierworodnym. Chciałabym, żeby to dziecko i ja, które to dziecko poczęłam, było świątynią Boga. I ta tęsknota była zapowiedziana po grzechu pierworodnym w Księdze Rodzaju, że przyjdzie kobieta na ten świat, przyjdzie niewiasta, która stanie się świątynią Boga, będzie uwolniona z grzechu pierworodnego, pamiętacie? Pierwszy tekst, przez łaskę uprzedzającą, zderczy głowę węża i w niej spocznie przewidzień czynienia z nas poczętych żywej świątyni Boga. Obecnianie w nas, rodzenie w nas Jezusa Chrystusa. Ale oczywiście, czy najpierw ta niewiasta Maryja przeżyje to, o czym mówi starzec Symeon i prorokini Anna. Złoży ofiarę oczyszczającą, złoży ekspiację. I Symeon przypomina proroka Izajasza, który w czterech pieśniach o cierpiącym słudze Jahwe wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus będzie ekspiacją za grzechy świata i naprawi to oddzielenie człowieczeństwa od bóstwa. I Bóg już będzie mógł zamieszkiwać w ludzkich sercach. Ale współudział w ten sposób, w jaki to się dokona w krzyżu i zmartwychwstaniu, będzie mieczem, który będzie przeszywał serce Maryi. Bo krzyż to jest miecz wbity na Golgocie. Miecz wbity w serce jej syna, ale też w jej serce. Bo nie sposób oddzielić syna od matki i matki od syna. A zatem, podsumując, przynosząc Maryję, która była bez grzechu pierworodnego, która poczęła Jezusa Chrystusa bez udziału mężczyzny, mocą Ducha Świętego, tego problemu nie była zobowiązana do tego, do ekspiacji, do ofiary ekspiacyjnej za poczęcie Jezusa Chrystusa. Tylko poszła do świątyni, idąc do świątyni, poszła te tęsknoty kobiet. Tęsknoty kobiet. Żeby z tych dzieci, które ona poczęła, Jezus Chrystus razem z nią uczynił żywe świątynie. Uleczył z największego cierpienia, z największego bólu. Bo inaczej się przeżywa ten świat niezbawiony z Bogiem w sobie, a inaczej się przeżywa bez Boga. Bez Boga on jest większym cierpieniem, większym bólem. Makarenko, wiecie, kto to jest Makarenko? To był bardzo słynny, wielki, charyzmatyczny wręcz wychowawca młodzieży, dzieci po rewolucji październikowej. Ogromnie dużo sierot i młodocianych kryminalistów. On miał taki ogromny talent, że te dzieci gromadził w zakładach i wychowywał. Specjalnie stworzył metody wychowania takich dzieci, bo o Bogu nie wolno było wspominać. I on powiedział, jest rzeczą straszną przeciwko ludzkości począć dziecko, któremu rodzice nie dadzą swojej miłości. Że to jest zbrodnia i powinno się takich rodziców karać. I Symeon i Anna byli posłani, żeby zwiastować Maryi. Żeby zwiastować Maryja, oczywiście te słowa rozważała w swoim sercu. Duch Święty, który w niej mieszkał, zamieszkiwał, wyjaśniał jej to. Na pewno, kiedy Święty Łukasz z nią rozmawiał, a na pewno rozmawiał przed pisaniem swojej Ewangelii, już rozumiała, dlaczego kobiety miały składać tę ofiarę przebłagalną, ponieważ już w raju została złożona obietnica kogoś, kto przyjdzie na ten świat, który umniejszy cierpienie ludzkie. Z cierpienia, które zostanie, uczyni wielkie dobro. Później Bóg to przypomniał poprzez historię Abrahama i Sary. Mieli dwóch synów. Syna poczętego bez woli Boga, i masę kłopotów. I syna poczętego z woli Boga, który był radością, szczęściem błogosławieństwa. Jaka jest różnica? To może tyle. Ważne jest, żeby zapamiętać, że do świątyni, najpierw do namiotu spotkania, namiot spotkania miał też dwie tablice dekalogu i namiot był symbolem chwilowego pobytu człowieka na ziemi, później trwała świątynia. Zapowiedź tej świątyni, prawie to Chrystus zmartwychwstały w nas, Maria też przebóstwiona, w niebo wzięta, nowi rodzice, a wszystko by ta pamięć o grzechu pierworodnym, próba naprawy w życiu mężczyzn, próba naprawy w życiu kobiet i że to Maria staje się poprzez świat tą żywą świątynią i współuczestniczy w naprawie grzechu pierworodnego.